Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, sterliczki Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, świętego ojca Pio. Pozdrawia Państwa serdecznie Radio Maryja. Dzisiaj gościmy tutaj dzięki tej wielkiej otwartości i miłości do Radia Maryja, jaką promieniuje ojciec Jan Maria Sochocki. Jak powiedziałem, przynajmniej takie minimum niezbędne, jak to przykazania kościelne mówią dla ojca Jana, to jest przynajmniej dwa razy w roku odwiedzić rodzinę Radia Maryja, raz na Jasnej Górze w tej dużej pielgrzymce, raz na rocznicy w Toruniu. No i takie niezbędne minimum to jest przynajmniej raz tutaj oficjalnie do Terliczki w roku też przyjechać. Także oczywiście poza to minimum zawsze corocznie wychodzimy bardzo obficie. Także ojciec Jan jest tutaj z nami. Dzisiaj rozmawiamy o tym kolejnym duchowym wymiarze tego sanktuarium. To już nie tylko wotum wdzięczności za uratowanie życia Jana Pawła II, ale to także sanktuarium Golgoty polskiego narodu. Żertwą mój synu będziesz ty, Golgota Wschodu. I dzisiaj w naszym studio w Terliczce serdecznie witam przedstawicieli polskiego parlamentu. Jest z nami pani senator Alicja Zając. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest z nami
Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Szczęść Boże. Myśmy się Szczęść widzieli Boże. Chyba przedwczoraj w Radiu Maryja.
Tak, zgadza się.
Jest z nami także szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, Kazimierz Gołojuch, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Szczęść Boże. I są z nami panowie, to też proszę, żeby się przedstawili, bo nie wiem, czy kolejność dobrze przeczytam. Bardzo proszę.
Jerzy Malinowski, były nauczyciel. Też działacz Solidarności jak mój kolega, ale jednocześnie reprezentuje Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie, przedwojenne stowarzyszenie, bardzo ważne, bardzo istotne i trzeba by właśnie wracać do naszych korzeni.
To witamy serdecznie, szczęść Boże.
Były nauczyciel zespołu Marian Iżyk, były nauczyciel zespołu szkół samochodowych w Rzeszowie, oczywiście zawodowiec, obecnie interesujący się historią, można tak nazwać opozycjonista, działacz Solidarności, obecnie dowodzący sekcją emerytów i rencistów regionu rzeszowskiego, oczywiście Solidarność.
Bardzo, bardzo przyjemnie, że Solidarność jest tutaj tak reprezentowana zarówno przez tych, którzy ją już te 31 prawie lat temu tworzyli, o nią walczyli, jak i przez tych, którzy dzisiaj czynnie w służbie dla Polski to dziedzictwo Solidarności próbują dalej przekazać dalszym pokoleniom. Czuwa nad nami tutaj ojciec Jan. Drodzy Państwo, Golgota Wschodu, rocznica Katynia, 71. rocznica wykonania zbrodniczego rozkazu i to, nie bójmy się tego powiedzieć, rozkazu, który został wydany 5 marca roku 1940 przez jedno z najbardziej zbrodniczych gremiów w historii ludzkości, a to temu gremium na imię było rząd państwa sowieckiego w osobie Józefa Stalina, Wiaczesława Mołotowa, Anastasa Mikojana, Woroszyłowa i jeszcze kilku innych odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia państwowego, czy to był transport, przemysł i tak dalej. Te decyzje wykonano 10 kwietnia, czyli prawie miesiąc po jej wydaniu, gdy tylko odtajała ziemia, można było wykopać doły w Katyniu, w Charkowie, Miednoje, w Bykowni. Nie wiemy nawet jeszcze do końca, gdzie tak naprawdę. I tak jak to wczoraj przeżywaliśmy w Warszawie, jak to zauważyliśmy, ta rocznica 10 kwietnia roku 1940, niestety od roku tragicznie i nierozerwalnie zrosła się z inną rocznicą. 10 kwietnia roku 2010. Panie pośle, czy, no może w tym kontekście zadam to pytanie, które padło już dzisiaj w kościele podczas naszej modlitwy. Co z nami będzie? Co będzie z Polską?
To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że to, co z nami będzie, zależy w dużej mierze od nas samych. Zależy od naszych wyborów, zależy od tego, kto nami rządzi, zależy od tego, jak rządzący postrzegają nasze wspólne sprawy, jak rządzący troszczą się o nasz naród, o pozycję naszego państwa na arenie międzynarodowej. A z tym wszystkim są dziś kłopoty. Bo wczoraj obchodziliśmy pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. W katastrofie tej polegli, to jest właściwe słowo, polegli prezydent Rzeczypospolitej Świętej Pamięci, prezydent Lech Kaczyński z małżonką i 94 osoby, które jechały w delegacji. Oni wszyscy byli na służbie. Oni jechali po to, żeby oddać hołd tym, którzy zostali zamordowani 70 lat wcześniej. Ale czy znamy przyczyny tej katastrofy? Nie. Czy polski rząd podjął wszelkie starania, żeby odkryć przyczyny katastrofy? No też mamy olbrzymie wątpliwości, no bo dlaczego rząd oddał postępowanie wyjaśniające Rosjanom? Premier Tusk mówił, że trzeba zaufać Rosjanom i czekać. Czym to się skończyło? Skończyło się kłamstwem smoleńskim, polegającym na tym, że instytucja rosyjska, bo w gruncie rzeczy to instytucja rosyjska, ten osławiony mak, na czele którego stoi pani Anodina, generał Armii Czerwonej, orzekła, że tragedię spowodowali polscy piloci. Tak mówili Rosjanie już zaraz w dniu katastrofy. W ogóle nie przyjmują do wiadomości roli kontrolerów lotu z wieży w Smoleńsku, którzy przecież upewniali pilotów. Są nagrane rozmowy kontrolerów. Jest to materiał w posiadaniu Polskiej Komisji do Spraw Badania Wypadków Lotniczych. Zresztą ujawniony, ale niestety ujawniony po upływie czasu, kiedy nie było stosownej, stanowczej reakcji ze strony polskich władz na kłamstwo smoleńskie. I z tych rozmów wynika wprost, że kontrolerzy lotu zapewniali dowództwo polskiego samolotu, że samolot jest na kursie i na ścieżce. A więc zapewniali, że sytuacja jest bezpieczna. Samolot miał zejść na wysokość 100 metrów, jest to tak zwana wysokość decyzyjna. I wtedy dowódca samolotu miał podjąć decyzję, czy będzie lądował, czy nie. Ze stenogramów wynika wyraźnie, że dowódca wydał komendę odchodzimy, a więc dowódca nie chciał lądować w Smoleńsku. Pytanie pierwsze jest takie, dlaczego samolot był niżej niż na 100 metrach? No niewątpliwie to jest pytanie, na które należy znaleźć odpowiedź. I drugie pytanie, dlaczego mimo reakcji dowódcy samolotu, pilotów, samolot nie wzniósł się. Ale jak można znaleźć odpowiedź na te pytania, kiedy wrak samolotu jest w Rosji, kiedy polscy eksperci nie mają dostępu do wraku samolotu, więcej, kiedy wrak tego samolotu był niszczony przez funkcjonariuszy rosyjskich. Widzieliśmy zdjęcia nakręcone przez Telewizję Polską, zresztą dziennikarze, którzy nakręcili ten materiał, już w telewizji nie pracują. To też jest znamienne, że tak się zdarzyło. Widzieliśmy, jak wrak samolotu był niszczony. Nie ma w Polsce wciąż oryginałów czarnych skrzynek. Protokoły z sekcji zwłok też są niedostępne. Nie ma przecież zeznań kluczowych świadków. Przypomnijmy sobie, że kiedy doszło do tragedii nad Lockerbie, wówczas szczątki samolotu zostały pieczołowicie odtworzone i dzięki temu eksperci znaleźli przyczynę katastrofy. A teraz prokuratura powiada, że należy wykluczyć zamach. A niby dlaczego? Dlaczego należy wykluczyć jedną z możliwych przyczyn? Ja wcale nie twierdzę, że jest to przyczyna jedyna, ale jedna z możliwych, kiedy niezbadane zostały wszystkie dowody w tej sprawie. Widać, że poruszamy się w sytuacji bardzo niejasnej, no ale niewątpliwie odpowiedzialny za to jest polski rząd. Wtedy, kiedy zostało opublikowane kłamstwo smoleńskie, ten kłamliwy raport Maku, wtedy Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zwrócił się z projektem uchwały do marszałka Sejmu, po pierwsze odrzucającej raport jako kłamliwy, bo jest on niewątpliwie kłamliwy, no i po drugie zobowiązującej rząd, polski rząd, do tego, żeby stworzyć warunki do powstania komisji międzynarodowej, która mogłaby wyjaśnić przyczyny katastrofy. Przecież na pokładzie samolotu, oprócz prezydenta Rzeczypospolitej, byli generałowie, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. To w czasie II wojny światowej nie poległo tylu dowódców, ilu poległo w tej katastrofie. To byli najważniejsi dowódcy polskich sił zbrojnych i przypomnijmy, że polscy generałowie są dowódcami Paktu Północnoatlantyckiego, a więc skoro jesteśmy w NATO, to powinniśmy wykorzystywać możliwości, jakie daje nam Pakt Północnoatlantycki. Nie skorzystano z tego. Projekt uchwały został odrzucony przez większość sejmową. Jakie są kolejne konsekwencje tego? Otóż po raz kolejny zostaliśmy upokorzeni jako naród w sobotę, kiedy okazało się, że przytwierdzona do głazu w Smoleńsku w miejscu katastrofy samolotu tablica została przez władze rosyjskie odkręcona, przykręcono nową, ale treść została zmieniona. Wypadł akapit kluczowy, mówiący o tym, że delegacja 10 kwietnia ubiegłego roku, polska delegacja leciała do Katynia w tym celu, żeby uczcić, żeby złożyć hołd zamordowanym bestialsko polskim oficerom. Tam użyte zostało w tym pierwotnym tekście słowo ludobójstwo, bo rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ludobójstwem. Polscy oficerowie zostali zamordowani w 1940 roku tylko dlatego, że byli Polakami. Nie z żadnej innej przyczyny, ale tylko dlatego, że byli Polakami. I okazuje się, że to kluczowe zdanie jest wyrzucone z tablicy. A dziś prezydent Komorowski spotyka się z prezydentem Miedwiediewem, jakby nigdy nic, jakby nic się nie stało. To świadczy o tym, że ci, którzy dziś Polską rządzą, nie szanują siebie, nie szanują również, no cóż, swego kraju, bo trudno to inaczej określić. A jeśli my sami nie będziemy siebie szanowali, to czyż inni będą nas szanowali? Nie, nie będą. Polityka zagraniczna prowadzona przez obecne władze jest polityką, która umniejsza pozycję Polski na arenie międzynarodowej. To nie tylko problemy wewnętrzne, krach finansów publicznych, rosnące bezrobocie, drożyzna, ale również polityka zagraniczna wymaga surowej i stanowczej negatywnej oceny, bo prowadzona przez rząd premiera Tuska polityka zagraniczna powoduje, że nasz kraj, który jest dużym krajem położonym w środku Europy, który jest krajem ludzi wykształconych przecież, jest krajem ludzi twórczych, energicznych. Ileż zawdzięczamy energii naszych rodaków? No, pozycja naszego kraju wyraźnie przestaje być podmiotowa. Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński udowodnił, że można w ramach Unii Europejskiej budować silną pozycję naszego państwa. Mieliśmy atuty w ręku. Przypomnę, że Rosja z przyczyn zupełnie politycznych blokowała sprzedaż polskiego mięsa na swój rynek. Co wówczas zrobił rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego? Otóż odwołaliśmy się do Unii Europejskiej i to Unia Europejska negocjowała z Rosją sprawę dostaw polskiego mięsa, ale mieliśmy mięsa na wschód. Ale mieliśmy jeszcze jeden argument, z którego rząd premiera Tuska zrezygnował. Otóż wówczas negocjowana była nowa umowa między Rosją a Unią Europejską i Polska mogła zablokować te negocjacje skutecznie. tylko w ten sposób. I są to zupełnie oczywiste i normalne metody prowadzenia polityki zagranicznej. Tylko w ten sposób można wpływać na to, że nasz kraj będzie traktowany partnersko, bo jeśli przyjęta została, a tak się stało, polityka uległości, polityka godzenia się na wszystko, no to mamy gazociąg północny, który nie dość, że narusza nasze interesy, narusza naszą suwerenność energetyczną, to jeszcze dodatkowo uniemożliwia swobodny rozwój portu Szczecin-Świnoujście. Mamy centrum wypędzonych w Niemczech, też bez stanowczej reakcji ze strony rządu polskiego, a to jest bardzo niebezpieczne, bo Niemcy w ten sposób zmieniają wyraz historii II wojny światowej. Z agresorów próbują przekształcić się w tych, którzy zostali dotknięci skutkami II wojny światowej. No, to są sprawy elementarne. Gdyby nie Hitler, gdyby nie jego zbrodnicza polityka, to przecież II wojny światowej by nie było. Tymczasem Niemcy, prowadząc swoją politykę historyczną, zmierzają do zamazania właśnie tego skutków II wojny światowej. No i podobnie, bo tu już wracam do sprawy Katynia. Przecież w marcu ubiegłego roku część rodzin katyńskich złożyła skargę do Trybunału w Strasburgu. W odpowiedzi na tą skargę stanowisko rosyjskiego rządu było takie, że kwestionowano odpowiedzialność państwa rosyjskiego za tą zbrodnię. Po 10 kwietnia tak mówili ci, którzy dziś Polską rządzą, że miało dojść do przełomu. Sytuacja miała się zmienić. Okazuje się, że to była nieprawda. Żadnego przełomu nie ma. To, co nam wmawiano, nie zostało zrealizowane, a jesteśmy upokarzani po raz kolejny. I brak stanowczej, stosownej reakcji ze strony polskiego rządu wystawia tym, którzy nami dziś rządzą, jak najgorsze świadectwo.
No można, panie pośle, tutaj podczas tej pana wypowiedzi stawiać takie retoryczne pytania dotyczące tej obecnej sytuacji. No skoro wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i przez to jesteśmy w pewnych wymiarach więksi, silniejsi, z czego rząd Jarosława Kaczyńskiego korzystał, tak jak to pan przytoczył chociażby na tych kilku przykładach, to dlaczego dzisiaj obecny rząd ma takie kompleksy i z tej siły i z tej wielkości nie korzysta, tylko ciągle jest woli, wygodniejsza jest dla niego rola tego popychadła, kopciuszka, jakiegoś tam, nie wiem, no nie wiem jak to określić, żeby tutaj może nie użyć zbyt mocnych słów, ale skąd się biorą te kompleksy, dlaczego?
To jest konsekwencja po pierwsze retoryki, która była używana wcześniej, kiedy środowisko dziś rządzące było w opozycji, środowisko PO. Otóż oni mówili, że trzeba zmienić atmosferę wokół Polski na arenie międzynarodowej, bo ta atmosfera jest zła. Dlaczego jest zła? No dlatego, że Niemcy czy Francuzi denerwowali się na nas, że my tak oczekujemy, wiele oczekujemy od nich. Oczekiwaliśmy wiele od samych siebie, ale i od nich. No, okazuje się, że kiedy rząd premiera Tuska z tych oczekiwań zrezygnował, to wtedy atmosfera się polepszyła. No ale co to oznacza? No to oznacza, że oddaliśmy po prostu pole. Oddaliśmy pole. Jeżeli nikt nie stawia nam wymagań, nam jako ludziom, nikt nie stawia nam wymagań, no to rzeczywiście to jest tak, że ta druga strona patrzy na nas po pierwsze jako tych, którzy są słabsi, no bo cóż, godzą się na wszystko, a więc są słabsi, i po drugie na tych, którzy w żaden sposób niczego od nas nie chcą, niczego od nas nie wymagają, no a więc traktujemy ich niejako pobłażliwie. I tak jest również w relacjach międzypaństwowych. To, że rząd premiera Tuska niczego nie wymaga od Niemców, niczego nie wymaga od Rosjan, no to i prasę ma lepszą też w tych państwach, ale rząd jest powołany do tego, żeby reprezentować swój naród, żeby jednak wymagać, żeby prowadzić politykę zagraniczną, żeby realizować interesy swojego kraju, swojego społeczeństwa. Ja się zastanawiam nad jednym, zresztą o tym mówiłem też z trybuny sejmowej. Otóż ja rodzinnie jestem związany z fabryką samochodów osobowych na Żeraniu. To duży zakład. Teraz w listopadzie obchodziłby 60-lecie powstania. Ten zakład przestał istnieć. Z końcem lutego zwolniono 1200 pracowników z 1800 osób zatrudnionych. Zwalniani są teraz kolejni pracownicy. Kiedy zapytałem w Sejmie premiera Tuska o to, dlaczego nic nie robi w tej sprawie, czy podjął jakieś działania, to wiceminister skarbu mi odpowiedział, że nic nie może zrobić ze względu na to, że jest to firma prywatna. No ale ja daję przykład premiera Berlusconiego, który w stosunku do firmy prywatnej, jaką jest Fiat, potrafił coś zrobić z pożytkiem dla Włochów, to znaczy potrafił wpłynąć na firmę Fiat i ta przeniosła produkcję nowego modelu Fiata Pandy z Polski pod Neapol. Dlaczego? Bo chodziło o miejsca pracy dla Włochów. I ja premiera Berlusconiego rozumiem.
No ale bo to jest panie pośle, to jest dokładnie kontynuacja myśli klasyka Włodzimierza Cimoszewicza, który jako premier obywateli Polski traktował jako właśnie obywateli prywatnych, którzy mogli się ubezpieczyć i wtedy by jakoś tam uzyskali odszkodowanie za powódź. To jest tylko takie pytanie retoryczne, czy ta, bo rzeczywiście no jest to tanie państwo, ono kosztuje tylko tyle, ile kosztuje wymiana marynarki, która wytrze się na plecach od poklepywania przez różnych ludzi. Tylko to tanie państwo jednak kosztuje bardzo drogo nas, obywateli, bo to kosztuje i podwyżki podatków, i drenaż naszych przyszłych emerytur, ale także właśnie to kosztuje takie rzeczy o wiele ważniejsze, jak życie tych 96 ludzi, którzy już ze Smoleńska nie wrócili do nas.
Rzeczywiście, to państwo jest tak prowadzone, że konsekwencje są, no, są nawet tragiczne. Ale to wynika też z jednak zbyt dużej tolerancji opinii publicznej na takie działania. Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Sarkozy, prezydent Francji powiedział, że Unia Europejska kazała prezydentowi Francji zamknąć stocznie francuskie. No, nie wyobrażam sobie, bo wtedy opinia publiczna, Francuzi, by usunęli takiego prezydenta, bo by powiedzieli, no zaraz, panie prezydencie, albo pan nas reprezentuje, albo pan działa na naszą rzecz, albo pan realizuje politykę Unii Europejskiej. Jeżeli ona jest sprzeczna z naszymi interesami, to my nie chcemy, żeby pan taką politykę realizował. A tymczasem premier Tusk powiedział, że to Unia Europejska kazała mu zamknąć stocznię w Szczecinie i w Gdyni. No ale pani kanclerz Merkel nie kazała Unii Europejskiej zamknąć stoczni w Hamburgu, prawda?
W Rostocku, tak.
I w Rostocku. Pani kanclerz Merkel też dofinansowała Opla i dzięki temu to Niemcy mają pracę przy produkcji samochodów. Także jest chyba jedna rzecz kluczowa, że obecnie rządzący naszym krajem używają takiej retoryki na użytek wewnętrzny. Jest kampania wyborcza, mówią o Zielonej Wyspie, kończą się wybory, podnoszą podatki, czy też nowelizują budżet. Tak było w 2009 roku. Mówiono o Zielonej Wyspie, kiedy była kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Mówiono wtedy o inwestorze dla Stoczni Szczecińskiej i Gdyńskiej. Skończyły się wybory. Okazało się, że budżet musi być nowelizowany. On od początku był oparty na nierealnych wskaźnikach. A teraz co słyszymy? Że budżet będzie uchwalany przed polską prezydencją. Znowu będzie oparty na zupełnie wirtualnych wskaźnikach. Znowu będzie chodziło o to, żeby przed wyborami zrobić dobre wrażenie. A co po wyborach? Pewnie to, co proponuje Balcerowicz, czyli ograniczenia zasiłków wszelkich, ograniczenia pieniędzy, które są kierowane do pomocy społecznej, a polskie państwo do bogatych nie należy. Jeżeli będzie tak, że będą ograniczone pieniądze na sferę społeczną, no to będziemy mieli do czynienia z pogłębiającą się strefą biedy. Ale pewnie nam to zafundują, jeśli by, nie daj Boże, wygrali wybory. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że jednak opinia publiczna surowo osądzi tych, którzy dziś Polską rządzą.
Panie pośle, oby tak się stało. Dziękuję bardzo. Wiem, że pan musi opuścić nasze studio teraz, żeby jutro być gotowym do obowiązków w różnych miejscach.
To ja bardzo uprzejmie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pan i szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Mimo tego, że niestety nie ma tych dróg, które chciała budować pani poseł Grażyna Gęsicka, pani minister, czy pan, o który tak zabiegał tutaj poseł tej ziemi, pan poseł Grzegorz Dolniak, świętej pamięci także, który został tam w Smoleńsku. Życzymy panu bezpiecznej drogi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani senator, w tym kontekście myśmy troszeczkę tutaj powiedzieli o takich sprawach bieżących, aktualnych, które no niestety są, dlatego są takie, one jakoś wypływają z tych rzeczy, które nas ostatnio, tych tragicznych spraw, które nam się jako Polsce przytrafiały. Jak pani jako jedna z tych właśnie wdów smoleńskich potrafi jakoś, czy pani potrafi jakoś spojrzeć na tę teraźniejszość, na przyszłość, czy nawet innym także jako senator trochę nadziei i ducha przy tym wszystkim przysporzyć?
Zacznę może od tego czasu przed 10 kwietnia 2010 roku, kiedy we mnie budził niepokój taki szum medialny wokół wyjazdu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pytałam swojego męża, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ta wizyta jest tak dyskredytowana, dlaczego rozdzielono te wizyty. Wtedy o tym się nie mówiło. Dzisiaj mówi się, że rozdzielono te wizyty na żądanie strony rosyjskiej i to jest potwierdzenie tego, o czym mówił pan przewodniczący Błaszczak, że my często, Polacy, ustępujemy w sprawach zasadniczych, a nie powinniśmy tego robić. Nie należało rozdzielać tych wizyt, bo intencja była jedna – uczczenie pamięci tych, którzy wtedy przed 70 laty, a dzisiaj 71 lat minęło od tej strasznej zbrodni. I lata trzeba było czekać na to, żeby Rosjanie przyznali, że jednak oni stoją za tym aktem ludobójstwa. Dzisiaj słyszymy, że Rosjanie, społeczeństwo rosyjskie domaga się od swoich władz ujawnienia nazwisk, kolejnych nazwisk, tych, którzy również tam leżą, Rosjan. To nie tylko Polacy byli bestialsko mordowani. My nazywamy w Polsce tak wymownie te wszystkie miejsca upamiętnienia naszych zmarłych przed laty, zamordowanych i tych ostatnio jako Golgota Wschodu. Wszyscy wiemy, że symbolem jakiej męki, jakiego cierpienia była Golgota i wszyscy wiemy, ilu naszych tych, którzy zginęli i tych, którzy przeżyli te wielkie cierpienia na wschodzie, ile to było tysięcy ludzi, ilu z nich nie mogło wrócić, ilu by chciało wrócić. Ale ktoś się o to nie postarał, albo się starał za słabo, albo tak jak przy ostatnich ustawach repatriacyjnych te dyskusje były na poziomie czasem bardzo przykrym, że ludzie młodzi to niech wracają, ale ci starzy no to niech tam zostaną. No tego typu rzeczy w Polsce nigdy nie powinny się zdarzyć, bo tamci zesłani na wschód nie poszli tam z własnej woli. Oni po prostu zostali zmuszeni do tego i musieli opuścić swoją ojczyznę i przeżywali tą katorgę. Takim przykładem był świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski, który też przez te bezkresy wschodnie znalazł się na tułaczce emigracyjnej w Anglii. Przecież my wiemy, jak wyglądało to życie. Dzisiaj nasi młodzi ludzie, którzy zostali zmuszeni przez atrakcyjne oferty do wyjazdu do Anglii czy Irlandii, przekonali się, że to nie jest tak ziemia obiecana i to nie jest taki łatwy chleb. Anglik pracuje dla swojego państwa, ceni swoje płody rolne. Często się mówi, że Anglik jak idzie i kupuje jajka w sklepie, to kupuje tak w przenośni. To mówię 9 jajek wyprodukowanych w fermach brytyjskich, natomiast jedno czy dwa kupuje z innych. I to jest właśnie taki sposób pokazania, że my nie do końca potrafimy stać z podniesionym czołem i walczyć o swoje racje, a tak powinniśmy chyba robić. I gdyby doszło do jednej tylko wizyty, być może wszystko wyglądałoby inaczej, ale musimy teraz popatrzeć na tą sytuację, jaka ona jest. I dlatego też my, oczekując na wyjaśnienie tej sprawy, udaliśmy się z grupą członków rodzin do Brukseli, bo Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, chociaż powiem osobiście, nie byłam tego zwolennikiem. I nie mam też satysfakcji z tego, że to chyba nie był do końca dobry wybór, bo z tego spodziewanego się zainteresowania nami nie do końca to było tak, jak myśmy oczekiwali. Nie było przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który przecież jest Polakiem.
No to szumnie zapowiadano jako wielki sukces Polski, że jest pan Buzek przewodniczącym, a on, mając 14 zastępców, nie znalazł ani jednego, który stanąłby na tym publicznym posłuchaniu w Brukseli. I to nie w jakiejś sprawie, nie wiem, no mniej ważnej, błahej, nie wiem jak ma przepływać tam rozpuda, czy płynąć w prawo, czy w lewo, czy coś tam, ale w sprawie najwyższej wagi, najistotniejszej, śmierci 96 naszych rodaków. Tam Jerzego Buzka nie było.
Tak, ja osobiście czułam się bardzo urażona tymi słowami, które powiedział pan przewodniczący, że rodziny tam przyjechały. Może ja już tak dosłownie nie powtarzam, ale czy powinny pojechać na terapię, a nie jeździć i nawoływać, żeby powstała jakaś komisja międzynarodowa. Gdyby nasze władze zadbały o to, my nie musielibyśmy jechać. Gdyby pan przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który jest Polakiem i również reprezentuje nas, rodziny, tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, stworzył tą komisję wcześniej, czy postarał się zwołać to spotkanie, to było z inicjatywy naszych europarlamentarzystów. I kilku tych europosłów było. Niestety też nie wszyscy, bo Polaków mamy tam wielu. To nie chodzi o to, żebyśmy dobijali się o jakieś nadzwyczajne traktowanie, o jakieś nadzwyczajne formy opieki. My chcemy tylko, żeby ten tragiczny lot, przyczyna tego wydarzenia, żeby została wyjaśniona i żeby nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło. Bo tutaj przez rok czekamy i niewiele się dzieje. Cały czas ustępujemy, cały czas przyjmujemy to, co dostajemy ze strony rosyjskiej. Nie wiem, nie sądzę, żeby w innych krajach było podobnie, jak jest u nas. I to jest dla nas bardzo przykre i musimy dalej czekać.
Golgota Wschodu to określenie, które wrosło w tę naszą narodową świadomość za sprawą już świętej pamięci niestety księdza prawa Tadzisława Paszkowskiego. To warto go tutaj także wspomnieć. Może teraz zwrócę się tutaj do pani Krystyny Wróblewskiej, dyrektor Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli.
Gdy mówimy też o tej historii, o historii Katynia, która no niestety od roku się nierozerwalnie zrosła z tą tragedią smoleńską. Katyn jest takim symbolem też pewnej idei Polski, bo Polska, ta Polska przedwojenna, to były inne czasy, to były inne uwarunkowania, bo to nie był jednorodnie etniczny kraj, różne były tam sytuacje, ale Katyn jest symbolem takiej najczystszej idei Polski, bo przecież tam zginęli ci najlepsi profesorowie, doktorzy i ta cała elita intelektualna Polski, ale tam także poszło, zamordowane zostało to Wojsko Polskie, które cieszyło się 6 ordynariatami polowymi, bo to był ordynariat katolicki, prawosławny, ormiański, protestancki, a także naczelny rabinat Wojska Polskiego i tam naczelny rabin Wojska Polskiego w tym dole śmierci jest też zamordowany. I to był też imamat, mniejsza organizacyjnie jednostka, czyli duszpasterstwo ludzi wyznania islamskiego w polskim wojsku. A co my dzisiaj mamy? My dzisiaj, nas się dziś oskarża ciągle jakieś takie, pod tym względem jakieś różne rzeczy. Jaka jest, czy jest szansa, żebyśmy tą piękną, czystą, wzniosłą ideę Polski, która przez wieki cieszyła się właśnie zasłużenie taką sławą, gdzie wszyscy znajdowali miejsce. Czy jest szansa, żebyśmy tego doszli?
Ja jestem z natury optymistką i mam nadzieję, jestem przekonana, że jest szansa. Ja taką szansę widzę przede wszystkim w młodych ludziach. Wydaje mi się, że Polska ma wspaniałą młodzież. Ojciec wspomniał, że byłam w Toruniu. Tak, ja byłam w Toruniu z młodzieżą z Podkarpacia. Z kwiatem polskiej młodzieży, która uczestniczyła w Olimpiadzie o prawach człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. I ta młodzież podkarpacka odniosła tam wspaniały sukces. Mamy 2 laureatów i 2 finalistów tej olimpiady. Pan profesor Jasudowicz, podsumowując olimpiadę, a uczestniczyło w nich 60 osób z Polski, powiedział, że Podkarpacie ma wspaniałą młodzież. Ja jako dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli mam świadomość, że my musimy pamiętać o tym, co było w Katyniu, ale też musimy pamiętać o tym, żeby nasza młodzież nie zapomniała. A to kto może zrobić? To może zrobić rodzina, kościół, ale również to mogą zrobić nauczyciele. Nauczyciele historii, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, ale i zwykły nauczyciel wychowawca, który ma taki obowiązek przekazywania tego, co było. I wydaje mi się, że to jest nasze posłannictwo, i jesteśmy to winni również naszemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Ja w nagrodę, moi uczniowie mieli szansę oglądnąć Radio Maryja i mieli szansę spotkać się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. I ja byłam pod wrażeniem, że kiedy ojciec ich oprowadzał po radio i kiedy rozmawiał z nimi o Polsce, oni słuchali. I później, kiedy wracaliśmy do Rzeszowa, powiedzieli: pani dyrektor, ojciec wskazał nam drogę. Powiedział nam, że mamy być Polakami. Dla nas to jest bardzo ważne. I ja chciałabym tutaj apelować do polskiej młodzieży, żeby zawsze pamiętała i żeby, jestem nauczycielem historii również, żeby uczyła się historii. Bo jeżeli my, jako nauczyciele, będziemy dbać o to, żeby tej historii w Polsce było, w polskiej szkole było jak najwięcej, a obecna reforma systemu edukacji zabija polską historię, to po prostu nasza młodzież będzie inna. Po prostu będzie pamiętać. Będzie pamiętać o tych, co polegli w Katyniu, ale będzie zawsze zapalać świeczkę 10 kwietnia pod Pałacem Prezydenckim czy w miejscach, gdzie zginęli nasi Polacy, 96 wspaniałych Polaków. Dlatego też myślę, że cieszę się, że tutaj jestem w takim gronie. I to, co powiedziała nasza pani wspaniała senator, wdowa po senatorze Zającu. Szanowni Polacy, musimy się brać do pracy. To nam pozostaje i myślę, że przyszłość Polski będzie lepsza, a zapewnią ją nam młodzi ludzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie pośle, pan poseł Kazimierz Gołojów, poseł tej ziemi także. Tutaj w kontekście tego, o czym powiedziała pani dyrektor czy pani senator, ja pamiętam jeszcze kilka lat temu były takie dyskusje przy okazji też tych rocznicy wybuchu II wojny światowej, rocznic powstania, tutaj także otwarcia tego wspaniałego Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, do którego przyczynił się pan, świętej pamięci, pan prezydent Lech Kaczyński, który właściwie on jest jego, można powiedzieć, to jest ojciec tej placówki. Mówiono tak, no bo my Polacy jesteśmy tacy cierpiętnicy, my tylko tak nad swoimi cierpieniami rozważamy, rozczulamy się, nie ma w nas przyszłości. Czy pan jako poseł tej ziemi podkarpackiej, no która też, tu by można wiele audycji zrobić na temat historii, martyrologii, na temat tutaj wielu rzeczy wspaniałych, które się działy, ale które też tak jak chociażby te najnowsze i za chwilę tutaj o Solidarność zapytamy panów. Czy pan jakoś widzi przyszłość bez tego, w cudzysłowie, rozczulania się nad tymi różnymi rozdrapywaniem, bez tego rozdrapywania ran, jak to niektórzy mówią? Czy to rzeczywiście pana zdaniem jest to rozczulanie się, czy rozdrapywanie ran?
Czcigodny ojcze, szanowni państwo, ja powiem tak, że nie da się budować przyszłości narodu, nie da się budować Polski bez pamięci o naszych przodkach, o tym, co było kiedyś, o tym, jak walczyli nasi ojcowie, dziadowie, i nie da się zbudować naszego państwa, jeżeli zapomnimy o tym, co było wcześniej. I tak jak ojciec powiedział, to nie jest według mnie rozdrapywanie ran. My jesteśmy to winni tym wszystkim, którzy oddali swe życie po to, abyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce. I kiedy przyjeżdżają grupy tutaj z Podkarpacia, młodzieży, przyjeżdżają osoby dorosłe, to oprócz tego, że zwiedzają Sejm, to później jedziemy wspólnie do Muzeum Powstania Warszawskiego, jedziemy na grób księdza Jerzego, do parafii świętego Stanisława na Żoliborz. I kiedy później rozmawiam, żegnając się w autokarze z tymi osobami, z tą młodzieżą, mówią tak, że wiele rzeczy myśmy może jeszcze nie wiedzieli do tej pory, ale to, cośmy zobaczyli, to, cośmy poznali, to ułatwiać nam będzie takie torowanie drogi w przyszłości. I myślę, że tutaj na Podkarpaciu mamy piękne przykłady, między innymi w niedalekiej Markowej, tutaj w powiecie łańcuckim, rodzina Ulmów, która przechowywała Żydów, oddała życie za to, ale po tej tragedii, która się między innymi w Markowej wydarzyła, to jeszcze pozostałe rodziny przechowały 20 Żydów. Czyli widać, jak w narodzie, jaki jest potencjał, jaki chęć pomocy drugiemu. I powiem tak, że mamy wspaniałych nauczycieli, historyków, mamy wspaniałych księży, ojców, mamy wspaniałe rodziny, które wiedzę historyczną przekazują. I jako prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, będąc w różnych miejscach, I widząc, jakie zagrożenie niesie dzisiejszy świat dla rodziny, to widzę również, że poprzez rodzinę jest szansa na to, żebyśmy odbudowali tą taką więź między dziećmi a rodzicami i nie tylko to, ale również, żeby rodzice bardziej przekazywali tą wiedzę swoim dzieciom, nie tylko pozostawiając im telewizor, komputer, tylko w takiej bezpośredniej rozmowie. I jeszcze chciałbym nawiązać, tutaj mówiliśmy o Unii Europejskiej, że jakoś będąc jako członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, będąc wielokrotnie w Brukseli i w Strasburgu, jakoś nie mogłem spotkać się ze słowem rodzina, nie mogłem spotkać się z nazewnictwem chrześcijański, katolicki. Jakoś ludzie boją się tego, nie wiem dlaczego. To było dla mnie takie dość dziwne. I przecież, no jak można wychowywać młodzież, kiedy Komisja Europejska drukuje kalendarz w nakładach 3 milionów egzemplarzy, rozsyła do 21 tysięcy szkół średnich w krajach Unii Europejskiej, gdzie nie ma zaznaczonych świąt Bożego Narodzenia, świąt Wielkiej Nocy, które będziemy przeżywać niedługo, wszystkich świętych i tak dalej. I ten świat, który globalny świat, Unia, serwuje nam coś takiego, co jest pozbawione jakichkolwiek wartości, co może nie wszyscy, bo też bym nie chciał uogólniać, ale nie chcą, żeby to nasze działanie, ta nasza wspólna Europa, o co prosił sługa Boży Jan Paweł II, była oparta na tych wartościach chrześcijańskich, na tych korzeniach chrześcijańskich i żebyśmy nie zapominali i o historii, i o tym, co było wcześniej, o co walczyli nasi pradziadowie. I tutaj do mnie, bo też pytanie sobie stawiam, jak ja wychowuję swoje dzieci, czy maksymalnie wkładam tego wysiłku tyle, żeby zapoznać je z historią, żeby pokazać te wartości. I dzisiaj na przykład też wziąłem na tę uroczystość swoją starszą córkę, żeby też widziała, jak to wszystko, na czym to polega, na czym polega polegają obchody takich uroczystości. Wcześniej też ją zabierałem, była w Warszawie podczas żałoby rok temu i zawsze jest ze mną, bo mówi: tato, ja chcę zobaczyć, ja chcę poznać. I widzę, że jeżeli my to pragnienie w swoich dzieciach takie wskrzesimy, wzbudzimy, to na pewno będzie ta wiedza historyczna przekazywana z pokolenia na pokolenie i ta świadomość narodowa będzie trwać. Bez świadomości narodowej, historycznej my Polski nie zbudujemy. I jeszcze dodam na koniec tej wypowiedzi, że to, co się teraz dzieje i mimo, że jest tak dużo zła, ale jako taki umiarkowany optymista to wierzę, że kiedyś przyjdzie taki czas, przyjdzie taki moment, że z pomocą Bożą, bo patrząc po ludzku nie damy rady, kiedyś to zwycięstwo nastąpi.
No, dobrze, że tutaj padło takie określenie świadomość historyczna, bo gdzieś tam zaczęło się zadamawiać w obiegu opinii społecznej określenie polityka historyczna. Co to jest polityka historyczna, widzieliśmy w sobotę 9 chociażby kwietnia, minioną sobotę, na przykładzie tej tablicy, podmienianej tablicy. To jest polityka historyczna. Czyli takie coś jest nam po prostu zupełnie do niczego niepotrzebne, a wręcz szkodliwe. Potrzeba nam budzenie i budowanie tej świadomości historycznej, czyli wiedzy o tym, co się działo. Wiedzy o faktach.
Czyli prawdy.
Tak, no, czyli prawdy po prostu. Panowie solidarnościowcy, teraz wasza kolej. Pan Marian Iżyk, przedstawiciel Solidarności, sekcja krajowa emerytów.
Tak jest.
Bardzo proszę.
Proszę ojca, proszę ojców, proszę państwa i proszę słuchaczy. Ja naprawdę chciałbym wrócić do tego tematu Golgota Wschodu, ale wydaje mi się, że patrząc na wskazówki, to pewnie my tego sobie za bardzo nie rozwiniemy tematu. Bo ja osobiście zdaję sobie z tego sprawę i tu na to wszyscy, że no, wiele tych miejsc martyrologii, tych po prostu kaźni było na wschodzie i gdzie indziej. Ale one równocześnie były i u nas. One przecież były i u nas. Ja na przykład chciałbym, jakoś zgłębiłem ten temat, przedstawić sprawę Turzy. Ale no, ale może zacznę od czego? Że dziś, że możemy sobie tutaj dziś na te tematy rozmawiać, to już jest sukces. I dzięki komu ten sukces? I ja uważam, że ten sukces to jest po prostu dzięki pierwsze Janowi Pawłowi II, później Solidarności, później takim osobom jak Kukliński, jak Wyszyński, jak arcybiskup Wyszyński, prymas, jak arcybiskup Tokarczuk, a nawet ksiądz Infuat Sondej, czy wielu jeszcze innych. Dzięki takim osobom po prostu później i pojawił się IPN, który no, ktoś może jakoś to, ja wiem, myśleć sobie tak czy tak, mieć jakieś obiekcje, czy jakieś zastrzeżenia, ale dzięki właśnie też temu IPN-owi my po prostu wiele tych rzeczy się dowiedzieli, bo my nie byli w stanie tych dokumentów i tych materiałów zgromadzić, a oni jednak. A to, że podkreśliłem wcześniej jeszcze dzięki Solidarności, bo dzięki Solidarności IPN powstał, to już teraz zwracam się do wszystkich słuchaczy. A żeby jeżeli ktoś jest tym zainteresowany tymi tematami głębiej, to bardzo serdecznie zapraszam do Solidarności na ulicę w Rzeszowie, na ulicę Kraszewskiego i mamy już dość znaczne archiwum, a jak nie, to do IPN-u, żeby te informacje, tę wiedzę zgłębić. My natomiast możemy tutaj sobie tylko, no, jak gdyby zasygnalizować, no bo czas jest nieubłagalny i koniec. Więc ja przygotowałem sobie trochę, jak gdyby, o Turzy, te opowiadania o Turzy, o tym u nas na miejscu. A równocześnie mógłbym parę zdań powiedzieć o Salimie, gdzie z ojcem Janem my niedawno byli tam i też, no, też coś nowego. Salima.
Salima jest nieodkryta. Pan Poworożnik obiecał zająć się tą sprawą, ale zginął w Katyniu. To jest koło Dobromila, to jest z naszej strony, tak, ale bardzo blisko z Kalwarii.
Ale to są niedawne czasy, to są niedawne czasy, to jest teraz. I gdyby te czasy nie były...
To ja mam w tym momencie taki pomysł, po prostu my po programie sobie kontakt weźmiemy i może pan to opowie po prostu przed kamerą naszym reporterom Telewizji Trwam i zrobimy... O tym opowiemy telewidzom jeszcze, bez problemu.
Niech się stanie, niech się stanie. Ja uważam, że była tu mowa o historii, że historia to niezależnie od tego, jaka ona jest, czy ona jest gorzka, czy ona jest po prostu słodka, ale historia powinna być historią i powinna być, po prostu się mówić prawdę tak jak jest. Odnośnie, a nawiązuje do tej zmiany napisu na tych tablicach i tak dalej. No, to była historia, to jest historia, tego się nie da po prostu zmienić i tak dalej. I tu bym już oczywiście w tej chwili powiedział, więc no, był taki obóz w Turzy, byli po prostu pędzeni ci akowcy z Elw u nas w Turzy. 20-25 kilometrów od Rzeszowa jest miejscowość Sokołów, Turza, Nienadówka. W Nienadówce to był ten obóz, tam były te takie ziemianki zbudowane, te bunkry, tam byli, tam przebywali ci jeńcy, w Turzy były wyroki te rozstrzeliwania, a w Sokołowie był taki niejaki ksiądz Pelc, który on naprawdę na te tematy wiedział bardzo dużo. I on to później wszystko nagrał na taśmie i już teraz powiem, chociaż może, bo tak już w tym ciągu, że w 1984 roku, kiedy jechałem na pierwszą pielgrzymkę do Rzymu, zorganizowaną z parafii Chrystusa Króla, jako ja jestem parafian. I w ten czas to już właśnie świętej pamięci pan Martynuska wiózł tą taśmę nagraną o tej Turzy, z tych wydarzeń wszystkich, z tych mordów o Turzy. Wiózł do Rzymu. Oczywiście tam było wiadomo, że tam będzie w odpowiednie miejsce, w odpowiednie ręce przekazane. Ja przepraszam, bo może o sobie nie powinienem mówić, ale naprawdę to chyba nie będzie to jakiś nietaktem, że ja też wiozłem jako emisariusz, oczywiście z Solidarności znowu, materiały do biura emigracyjnego, do pana Zachorskiego, prowadzącego biuro emigracyjne w Rzymie. Oczywiście wszystko się trzeba było nauczyć na pamięć. W dwóch było, w NSSR-ze było dwa dna, tam w tym torbie były materiały. Ale w ten 84 roku już był meldunek na granicę, że tam w tej pielgrzymce pojadą osoby, które trzeba odpowiednio przekontrolować i się nimi zająć. My dzisiaj to, ja im te osoby dzisiaj my wiemy, bo z IPN-u my te dokumenty otrzymali. Więc tak nas po prostu torturowano, postawiono nas na skwarze od godziny 6 rano do godziny 12 w kolejce, na tym skwarze, bo to było w koniec czerwca, i po kolei robiono, kontrolowano bardzo dokładnie, szczegółowo wszystkich. Kiedy przeszło nazwisko pan Martynuska, kiedy przeszło nazwisko Iżyk, resztę grupy całej puszczono po prostu już prawie bez kontroli. Dzisiaj tu o tym wiemy, w ten czas to nie dzieje. Taśma została przemycona, dowieziona, w odpowiednie ręce się znalazła. Moje dokumenty zostały przewiezione, się w odpowiednim miejscu znalazły, we Wiedniu jedne, w Rzymie drugie. I ja sobie dzisiaj to przypisuję, że widocznie Panu Bogu się ta robota podobała, skoro byliśmy po prostu jakoś tak strzeżeni i że nie ponieśliśmy z tego powodu jakichś wielkich konsekwencji. Ale wracając z Turzy. Więc w Turzy do tego obozu ci jeńcy byli gnani ze wschodu. W większości ze Lwowa to byli akowcy, lwowcy, nie tylko akowcy, ale i część Rosjanów. I byli gnani bocznymi drogami do Rzeszowa i przez Rzeszów do Turzy. Ten obóz był od połowy, był budowany od połowy, trwał w Nienadówce, od połowy sierpnia do połowy października. 44 roku. Bo to były osoby, ci żołnierze, to wojsko, którzy szli na pomoc powstaniu warszawskiemu.
Czyli to była tak zwana Polska Lubelska, która...
Tak jest, która wiadomo, tutaj... że powstanie warszawskie było, że się jeszcze po prostu krwawiło, no więc z kraju mogło być wiele zasilane wielkimi tymi różnymi żołnierzami, wojskiem i tak dalej, mogło być zasilane. Więc oni robili wszystko, żeby temu przeciwdziałać, żeby mieli możliwość, zresztą sami stali na prawym brzegu Wisły, nie pomagali powstańcom, żeby Niemcy wymordowali powstańców, żeby później mieli łatwość zainstalować przywieziony przez tych żołdaków ze wschodu ten rząd na czele z Wasilewską i z tymi wszystkimi tego. No i tak to faktycznie po prostu było.
Ale to są sprawy tego. Możemy tak powiedzieć, że dzisiaj na przykład bardzo słynny jest baśniopisarz, nie mam tu na myśli Christiana Andersena, ale innego baśniopisarza, który nazywa się Jan Tomasz Gross. I wszyscy się, ci wszyscy oficjalni, jedynosłuszni ludzie się nim zachwycają.
I taki punkt tutaj u mnie się też już znalazł, proszę bardzo, ja tego nie pominąłem.
Ale dodajmy właśnie na podstawie tego, co pan, panie Marianie, tutaj mówi, o tej historii, dodajmy, że nikt dzisiaj z tych ludzi, którzy tak klękają przed Grossem i padają przed nim na czoło, nikt nie wie i nie pisze o tym, co lubelska, tak zwana Polska, Sowieci robili w byłym już obozie Niemców na Majdanku na przykład.
Tak.
Co robili w byłym już, w cudzysłowie, wyzwolonym, wcale to nie było żadne wyzwolenie, bo ten obóz był pusty, Auschwitzu w byłym. Co robiło tam potem NKWD? Tego nikt nie pisze, tylko są baśnie, jakoby rzekomo
oczywiście
coś tam się...
Oczywiście to był obóz NKWD-owski z tego.
Dodajmy jeszcze do tego...
NKWD-ści ze sztabu z pierwszego frontu ukraińskiego Iwana Koniewa.
Dodajmy jeszcze do tego historię wcześniejszą z jesieni 1939 roku, chociażby Pomorze. Czy do dzisiaj znamy kompletną liczbę ofiar etnicznych czystek, zbrodni, jakiej dopuszczali się Niemcy? Nie znamy
nie
tego.
Znamy.
Także tutaj właśnie jest to, o czym tutaj też przed chwileczką to pytanie, które panu posłowi postawiliśmy tutaj. Czy my w ogóle znamy tą swoją najnowszą historię? My w ogóle nic na ten temat nie wiemy. Czy wiemy zaledwie ułamek? Jak można w takim razie budować tą przyszłość, skoro nie ma tej wiedzy?
Ale i proszę księdza.
I potem byle kto przyjdzie i nam wmówi, że my jesteśmy tacy.
Nie znamy, ale równocześnie tak naprawdę tą wiedzę historyczną dzisiaj jest trudno przekazywać też, bo ci młodzi z pełnym szacunkiem dla nich. Ja naprawdę chodzę po szkołach i opowiadam na te tematy. A mianowicie mam takie 4 tematy. Powstanie Solidarności na 2 godziny lekcyjne, stan wojenny 2 godziny lekcyjne, osobiste spotkania z jednym Pawłem II, proszę bardzo, o czym tylko jedno po prostu takie spotkanie, pozwolicie, że opowiem. I to jest, ale ta młodzież z pełnym szacunkiem dla niej tego, naprawdę trzeba wielkiej umiejętności, to nie znaczy, że ją posiadam, ale wielkiej umiejętności, żeby tą młodzież zainteresować, żeby tę młodzież porwać coś, żeby ona w końcu zaczęła po prostu chłonąć, słuchać. Czasami to się udaje na spotkaniach. Czasami się udaje, że po spotkaniu ta młodzież się garnie do mnie, a jak pan namiar na pana, a żeby pan przyszedł coś na więcej opowiedział, tak jest. Ale żeby młodzież wychowywać, to trzeba zaczynać o 20 lat, bo trzeba najpierw rodziców wychować. I to są takie te sprawy, kochani, no to. I teraz... Aha. Więc ci właśnie jeńcy byli w tym więzieni w Trzebusce, mordowani w Turzy, w tym lesie i tak dalej. Dzisiaj na podstawie obecnych jakichś tam dokumentów, materiałów jest bardzo rozbieżna ta cyfra. To jest około 1700 do 2500 osób. Znalezionych jest tylko podczas tych ekshumacji i tych wykopalisk przy pomocy, co prowadziła pani prokurator Solarewicz, 17 natrafiono na 17 szczątek. Tam było 5 tych ziemianek, tych grobów 2 na 6 metrów i głębokości 2 metry. Niestety, być może jeszcze ktoś gdzieś wie. Dlatego ja tu dzisiaj, mając tą możliwość, proszę słuchaczy, że jeżeli by ktoś na ten temat tuży coś jeszcze więcej wiedział, bardzo serdecznie proszę o taką informację, o zgłoszenie się, może telefonicznie to nie jest rozmowa na telefon, ale zgłoszenie się do zarządu regionu na Rzeszów Solidarność Matuszczaka 14 lub do IPN-u. Oni naprawdę potrzebują, bo ja im też wiele materiałów na różne tematy dostarczałem.
Jedną rzecz, bo że te zwłoki, które były do tych dołów wrzucane bestialsko, one były pozbawione odzienia i były wapnowane. Już nie popełnili Sowieci tego błędu, który był w Katyniu, tylko w taki sposób chcieli unicestwić, żeby nastąpił całkowity rozkład ciała i kości.
Ale metoda tego wszystkiego to była metoda katyńska.
Tak. I dlatego Turza jest małym Katyniem nazywana.
A nawet tam były podcinane gardła, ponieważ niejaki Chorzępa jeszcze żyjący, co później dopiero było trudno z nich wyciągnąć, ale jednak opowiadali, że jak popił jednego razu taki jeden ten NKWD-owiec, ten po prostu sprawca rzeźnik, to właśnie mówił, że szkoda naboi, szkoda kul, to się ryzało i koniec. No to są po prostu takie rzeczy. Ale
Może teraz jeszcze dajmy głos panu Jurkowi, Jerzemu.
Ale później bym jeszcze naprawdę prosił o to spotkanie z Janem Pawłem II powiedzieć.
To za chwilę sobie to zostawimy.
Ja już nie będę wchodził w twoją dziedzinę, tej działalności wiadomo jakiej, prawda? Natomiast ja też w tym uczestniczyłem. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że tak ważna dla młodzieży jest formacja. I chcę odpowiedzieć na pytanie, kiedy uratujemy Polskę? I nie możemy być naiwni, że my dialog będziemy prowadzić z Niemcami, że my dialog będziemy prowadzić z Moskwą. To są zupełnie, proszę Państwa, inne cywilizacje. Wystarczy poczytać książki profesora Feliksa Konecznego o różnych cywilizacjach. I naprawdę to jakieś wieki muszą upłynąć, żeby można było dialog prowadzić z Moskwą, gdzie tam nie liczy się zupełnie osoba, człowiek, tylko ten, kto sprawuje władzę, ma coś do powiedzenia. Wszyscy inni muszą słuchać. To samo w Niemczech jest cywilizacja bizantyjska i ona tam trwa. To od Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego i tam jest posłuszeństwo. A my mamy ciągle kompleks, że u nas jest najgorzej, że my się kłócimy. Nawet i ta niezbyt merytoryczna dyskusja czasami w Sejmie, czy w mediach, czy to, co redaktor Lis prowadzi, ale to jest jedna. Tak, trzeba powiedzieć, że jakieś elementy polskości są w tym, bo ta dyskusja jest, prawda? Oby ta dyskusja była. Ona jest manipulowana przez tego prowadzącego dyskusję, ale cieszmy się, że Polska należy do innej cywilizacji, że my należymy do cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej cywilizacji, która zupełnie jest to jedyna cywilizacja najbardziej według profesora Feliksa Koniecznego prawdziwa i najlepsza, ponieważ jest to jedyna cywilizacja personalistyczna. Wszystkie inne cywilizacje, i chińska, i żydowska, która też w Polsce przecież była i jest obecna, to są cywilizacje gromadne. Czyli tam chodzi tylko o gromadę, to chodzi o zespół tego, co oni nazywają, nawet niektórzy nie nazywają narodem. Natomiast u nas jest istotą sprawę to, że ta antropologia chrześcijańska w Polsce jest dzięki mediom katolickim, dzięki Kościołowi, prawda? Dzieci słyszą, że jestem dzieckiem Bożym, prawda? To znaczy, że jestem najważniejszy, mam te najważniejsze cechy i wobec tego z tego wynika wniosek, że wszelkie, to jest już dalej społeczna, katolicka nauka społeczna, że taki ustrój, takie ustawy będą dobre, które będą troszczyć się o rozwój, wszechstronny rozwój osoby ludzkiej. Osoba ludzka jest najważniejsza. Chodzi o rozwój również duchowy. O tym w naszej, niestety, oświacie się zapomina, coraz bardziej się zapomina, prawda? I tu by się trzeba troszkę, nie tak, pani dyrektor, być optymistycznym, ale coś powiedzieć, co się dzieje w oświacie, prawda? Straszne rzeczy się dzieją w oświacie. Prawie, że historii nie ma. Ale, literatury panie, nie ma, prawda?
Panie Jerzy, ale pani dyrektor po tym, jak sama działa i czym zapala młodzież, tak, ma tak, podstawy do optymizmu. Tak,
ale... To znaczy, przede wszystkim musimy mieć podstawy do optymizmu, bo właśnie inaczej ta Polska...
Żeby dyskusja była, żebyśmy tak nie byli, że u nas jest najlepiej, że mamy wspaniałą młodzież. A ksiądz Jan Fuad w czasie homilii powiedział, chodzą na religię, ale coraz mniej chodzą na mszę świętą.
Ale czy ja to jest
wina? Prawda?
No, więc, nie winimy za to młodzież.
Ojcze Janie, czy ja to jest wina, że nie chodzą do kościoła? To pyta ksiądz do księdza pyta.
Jest dużo młodzieży
robimy, co możemy.
Proszę Państwa.
A ja powiem, że chodzą. Od kilku dni uczestniczę w tych pięknych upamiętnieniach w różnej formie. Albo to są nabożeństwa upamiętnieniu tych, którzy zginęli 10 kwietnia ubiegłego roku. I widzę na mszy mamy z dziećmi na rękach. Te dzieci się różnie zachowują, ale są. I te dzieci pytają, dlaczego niektórzy uczestniczący w mszy mają biało-czerwone flagi. I ta mama musi powiedzieć dlaczego. Bo zginęli patrioci. A jacy patrioci, zapyta dziecko. Ci, którzy lecieli do Katynia. A po co lecieli do Katynia, tak zapyta dziecko, prawda? I ta mama już ma pierwszą lekcję historii dla tego przedszkolaka czy dla tego ucznia. Ja jestem bardzo wdzięczna organizatorom tych wszystkich upamiętnień, że zapraszają młodzież. Kilka dni temu w piątek w Krośnie sala kina wypełniona młodymi ludźmi. I ci młodzi ludzie już mają jakby wstęp do tej historii współczesnej. I będą się zastanawiali, kiedy te nazwiska są odczytane. Wielu z nich zastanowi się, nawet nie znając ich, kim byli ci ludzie, co robili, czym się zajmowali. Wiem, że mój mąż w ostatnich miesiącach mówił, że on będzie się pomału przed śmiercią wyłączał z polityki takiej warszawskiej i będzie przechodził w teren do młodzieży, bo czuł to, że właśnie ta młodzież jest bardzo opuszczona i nie ma kto im przybliżyć tego polityka, nie tego medialnego z pierwszych stron gazet czy z ekranu telewizora, bo przeważnie tam politycy są przedstawiani źle, bo to widzimy później w rankingach, kiedy wśród zawodów, który zawód jest najbardziej szanowany, polityk jest na szarym końcu. A to jest bardzo ciężka praca. Bycie politykiem prawdziwym to jest służenie innym. I powiem, że większość tych polityków, które ja znam, których ja tutaj znam, z którymi pracuję na Podkarpaciu, właśnie służy innym. I my jesteśmy cały czas wśród ludzi i to jest właśnie właściwa droga. Rozmowy, bo my dostajemy wiedzę od tych, z którymi rozmawiamy i na zasadzie wymiany tych naszych wspólnych informacji możemy coś dobrego stworzyć. Bo jeżeli my się nie dowiemy o problemie, to my go nie potrafimy rozwiązać, bo nie będziemy wiedzieli, że taki problem jest.
Słusznie, panie senator. Czy ja mogę wrócić jeszcze, proszę ojca?
Tak. Tylko tu jeszcze.
Pan się swoją myśl.
Proszę bardzo.
Słusznie, panie senator. Widać go dzisiaj podczas audycji patriotycznej ku pamięci. Tak. Przecież odeszła elita, kwiat polskiej inteligencji. No, trudno użyć tu słowa, kogo straciliśmy, a ta młodzież z taką wiarą i z takim przekonaniem. Potwierdzam to, co pani senator mówi, ale proszę państwa, po powstaniu styczniowym było tylko 20% świadomości, tak, że Polska się odrodzi. I te 20% tak zaowocowało, że ja najjaśniejsza Rzeczypospolita dzięki pomocy Bożej interwencji się odrodziła. No tak, w 1918 roku. A dzisiaj tym takim zdrowym trzonem jest rodzina Radia Maryja, która kultywuje to, co polskie, chrześcijańskie, katolickie i patriotyczne. I dlatego jest taka nagonka wrogów naszych od wewnątrz, ale Maryja zawsze zwycięży i jeżeli przyjdzie zwycięstwo, ojcze Jacku, mówił Stefan Wyszyński, to będzie to
kardynał August Chlont na łożu śmierci powiedział to,
to będzie zwycięstwo przez Maryję. A prymas tysiąclecia, którego trzykrotnie całowałem w pierścień, Stefan Wyszyński, mówił, że Polska to jest jak ten okręt, który tonie, ale kiedy tonie, potrafi się odbić i zjednoczyć. I myślę, te znaki Boże, które są w ubiegłym roku były, ta tragedia z 10 kwietnia, którą nosimy w sercu, ten wielki ból zadany narodowi polskiemu i powódź, której doznała nasza ojczyzna, to wierzę, ojcze Jacku i czcigodna Radio Maryja, że Pan Bóg przygotowuje nam nową wiosnę, bo pisze prosto na krzywych drogach ludzkiego życia. Jesteśmy przed dzień ratyfikacji Sługi Bożego. On widział na łanach niewiary odradzające się życie, bo Bóg jest życiem. Ufajcie, jam zwyciężył świat.
Ale ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tak sobie. Proszę. O, przepraszam. Tutaj pan. Chyba, że mogę dokończyć swoje zdanie. Proszę. Ja tak strasznie zastanawiałam się, co się stało 10 kwietnia. Ale staram się, mam taki charakter, że staram się wyciągać wnioski na przyszłość. I dla mnie dzień 10 kwietnia to jest dzień, kiedy wszyscy na świecie dowiedzieli się, czym był Katyń. Proszę państwa, to jest niesamowite. Czasem mówiliśmy, że nawet nasza młodzież nie wiedziała, co to jest Katyń. Ale dzięki 10 kwietnia ja myślę, że to nie poszło na marne. Ty dzisiaj, kochana pani senator, straciłaś męża, ale poprzez tą tragedię, jak wielu ludzi dowiedziało się, co stało się z naszymi żołnierzami w roku 40. Więc myślę, że ta tragedia nie pójdzie na marne i że wyciągniemy jako Polacy z tego wnioski. i że to, co powiedział ojciec, że Polska się odrodzi, a to, co powiedział Jan Paweł II do młodzieży, ja zawsze staram się to im mówić. Wymagajcie od siebie, choćby gdyby nawet inni od was nie wymagali. Także myślę, że teraz tutaj oddaję
głos. Wzięła mi pani.
Tak, wzięłam z ust. Ale ja myślę, że bardzo młodzież dobrze. Jest cudowna, tylko my musimy ją dobrze prowadzić.
To teraz pan Jurek dokończy swoją myśl i pan...
Tak,
pan
ja jeszcze proszę. Zostało to przerwane. Chciałem właśnie powiedzieć, że toczy się wojna, zawsze toczyła się wojna między cywilizacjami i ta wojna trwa w Polsce, bo w Polsce te trzy cywilizacje walczą, ale jeszcze jest i cywilizacja żydowska, która też swoje tutaj trzy grosze dodaje, prawda? Natomiast prawdziwa jest tylko nasza cywilizacja i z tego powinniśmy dumni być jako Polacy, że należymy do tej kultury łacińskiej, do tej cywilizacji łacińskiej i zwyciężymy, tak jak ojciec Jan powiedział, zwyciężymy i odnowimy wszystko, instaurare omnia in Christo. To było takie zawołanie jeszcze naszego odrodzenia i prymas Wyszyński to po wojnie przełożył, bo był, należał do odrodzenia przedwojennego i po wojnie właśnie ten ruch kultury chrześcijańskiej to jest jego dzieło i my to ciągniemy, mamy koła młodzieżowe i nasza formacja właśnie jest taka, instaurare omnia in Christo i sentire cum ecclesiae, czyli w łączności z Kościołem. Inaczej przegramy, inaczej tyle mediów, tyle milionów, co na młodzież idzie, tyle tych programów, które młodzież ogląda, prawda, fałszywych, to jednak jest jakiś ślad. Ta młodzież jest kradziona, ale nasza praca nauczycieli, fantastycznych nauczycieli na Podkarpaciu, nauka religii, praca Kościoła fantastyczna, powoduje, że ta młodzież później tak się zachowa jak dzisiaj podczas tego programu, prawda? Zresztą tam jest też koło odrodzenia i pan Andrzej pięknie przygotował, to pani profesor Izabela Michałowa. No i fantastycznie. I wszystko się dobrze skończy, jeżeli będziemy trwać przy cywilizacji chrześcijańskiej, przy Chrystusie, przy Matce Bożej.
To może powiedzmy teraz o Janie Pawle II jeszcze tą historię.
Wypadałby jeszcze o Kraczkowie, ale najpierw Janie Pawle II. Więc kiedy będąc w 1984 roku na tej pierwszej pielgrzymce w parafii Chrystusa Króla, oczywiście po tych wszystkich perturbacjach i przeszkodach, zaraz na drugi dzień my mieli audiencję w Castel Gandolfo z Janem Pawłem u Jana Pawła II. I ja podchodząc do niego, oczywiście w ten czas, to był jeszcze ten czas, gdzie się normalnie podchodziło, on uściskał ręce, była ta rozmowa jakaś tam krótka i tego. I ja podchodzę, uściskając sobie ręce, trzymając się za ręce, uściskając, mówię mu tak. Ojcze Święty, ratuj nas w jakiś sposób tak bardzo dręczonych. A on mi odpowiada tak. Pierwsi chrześcijanie o wiele więcej cierpieli jak my. Trwajcie! Nie załamujcie się. Błogosławię waszej pracy. Kochani, te słowa Jana Pawła II są do dzisiednia tym motorem, są do dzisiednia po prostu tym paliwem, że no, robię to, na co mnie stać, gdzie tylko mogę i Panie Boże, daj mi to, żebym jakoś nie zbłądził, tylko wytrwał w tym umocnieniu, co mi po prostu wszczepił Jan Paweł II. No, oby teraz jeszcze takie credo. W tej chwili naprawdę to, co się wszystko dzieje, jest tyle zła, draństwa, prawości i przestępstw i tego. I to wszyscy widzimy. A ja po prostu szukam tej przyczyny. No przyczyny tego. Dla mnie tą przyczyną to jest co? To wszystko zło, draństwo, przemoc, nieprawość. Kto to robi? To nie robi ani konik, ani piesek, ani myszka, tylko to wszystko robi człowiek. I ja ze skromnym moim rozumem twierdzę, skromny człowieczek Marian Iżyk, żeby wszyscy słyszeli, twierdzę, że dopóki ten człowiek jako stwór Boży nie wróci do tych wartości wyższych jak wiara, patriotyzm, moralność, etyka, sumienie. Kochani, nic z tego nie będzie.
naprawdę trzeba od tego dna. Ja osobiście mi się wydaje, że na to po prostu położyć po prostu nacisk.
To teraz może zwróćmy się jeszcze, żeby tak już za... Tutaj mówi się w rzeszowskim zachocholić.
Też
się mówi, żeby tak zachocholić trochę.
Tak, stawia się kopy na wierzchu.
Chochoł.
Chochoł. Oby te chochoły nas nie otoczyły i nie zatańczyły wśród nas, to zadajmy takie pytanie tutaj może szczególnie do pana posła, ale szczególnie do pani senator. Wczoraj w Warszawie na krakowskim przedmieściu to mnie też poruszyło osobiście, bo ani flaga biało-czerwona na szczycie, na dachu Pałacu Prezydenckiego nie była nawet o milimetr opuszczona, nie było tam żadnej czarnej wstążki. Ani te trzy flagi, flaga polska, flaga Unii Europejskiej, flaga NATO, też na tych masztach na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego też łopotały sobie jak gdyby nigdy nic. Pani Gronkiewicz-Wals w trosce o pogarszający się słuch warszawiaków jako pewnie naczelny laryngolog stolicy zabroniła używania syren, żeby nikomu nie zakłócić nic. Przez te minuty syreny nie wyły. Ale w kontekście tego, co tutaj padało, biły tylko dzwony kościołów. To jednak coś znaczy.
W województwie podkarpackim wyły syreny. Ja jechałam w drodze odbierać kwiaty, bo mieliśmy dwudniowe uroczystości w Jaśle. Wydawało mi się, że uroczystości w Warszawie są ważne, jednak dla nas, dla rodzin najważniejsze było to miejsce, gdzie są pochowani nasi zmarli. I ja od początku mówiłam, że 9 i 10 ja będę w Jaśle. I w drodze nie spojrzałam na zegarek, że to akurat będzie ta godzina, bo nam nawet czasem trudno tak, żeby sobie nie zaburzyć tego codziennego dnia, wracać do tych symboli. Wiedziałam, że muszę te obowiązki wykonać i kiedy wyjeżdżałam z domu, 8:41 zawyły syreny. I ja odruchowo przystanęłam, było bardzo pusto w mieście i później, kiedy na te uroczystości do Jasła przybyła pani wojewoda, mówiła właśnie, że było jej rozporządzenie, aby w ten sposób uczcić pamięć tych również z Podkarpacia, którzy zginęli i włączyć się w tą samą pamięć, która była w Polsce. Wydawało mi się, że to jest też lekcja patriotyzmu, właśnie taka, bo nawet w tamtych czasach, kiedy my byliśmy dziećmi, też w różny sposób przypominaliśmy rocznicę czy wybuchu wojny, czy powstania warszawskiego, może nie tak jak teraz, bardziej prawdziwie. Wtedy to było w sposób taki specyficzny, ale też o tym się mówiło i też wydaje mi się, że takie sztuczne zakazywanie i okazywanie jakby swojej niechęci to wywołuje inny skutek i też można powiedzieć, że pewnego rodzaju zgorszenie. Ja przypomnę jeszcze taki moment, kiedy byłam w Moskwie. Wtedy, 4 dni po katastrofie, poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, chcąc zidentyfikować ciało mojego męża. I pewnego wieczoru, bardzo późno, wróciliśmy z prosektorium. Myślę, że to chyba była gdzieś godzina 23. I myślę sobie tak, no coś trzeba zobaczyć, co się dzieje w Polsce. Włączyłam telewizor w Moskwie, w hotelu. Chyba to był CNN czy BBC, nawet w tej chwili nie pamiętam. I zobaczyłam te drastyczne i dla mnie wtedy tam w tej Moskwie transparenty, które zobaczyłam na ekranie, wstydziłam się, że mamy w Polsce takich obywateli, którzy wyszli w Krakowie, Warszawie protestować przeciwko pochowaniu prezydenta Lecha na Wawelu. Było mi po prostu wstyd i kiedy później wróciłam do Polski i działy się te straszne rzeczy na krakowskim przedmieściu. Może nie takie straszne były w niedzielę, ale one w tym wymiarze tej rocznicy były też straszne. Bo to już nie była walka z krzyżem, tylko to była walka z symbolami i z rocznicą pamięci. Dla nas rodzin to są niezmiernie bolesne sytuacje. I wtedy sobie pomyślałam, kiedy jeszcze telefony dostawałam od różnych osób, również z zagranicy, co się w Polsce dzieje. Bo nasi rodacy za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech czy w Australii, oni nie potrafili zrozumieć, jak Polacy, naród, który jest uważany za chrześcijan, bardzo oddanych sobie, patriotów, bo tak Polacy są generalnie postrzegani na świecie, nagle stanęli jeden przeciwko drugiemu, a niestety przez media nierzeczliwe to zostało przekazane na cały świat. Bo ja przyznam się szczerze, że ja jestem w wieku średnim i ja chyba jestem szczęśliwym człowiekiem, bo ja przez całe swoje życie nigdy się z nikim nie pokłóciłam. Pan Bóg mi dał łaskę chyba jakiegoś opanowania, czy może otoczenie ludzi życzliwych. I to jest chyba wielkie szczęście, tak sobie pomyślałam. Bo to, co tam się działo, to nie było zwyczajne i ludzkie. To była walka dobra ze złem. I my musimy wszystko zrobić. I ja tak się cieszę, że ja jestem na Podkarpaciu, że ja jestem tutaj wśród tych ludzi życzliwych, bo my tu mamy trochę inne serca na południu. I czasem tego mi bardzo brakuje w Warszawie, chociaż mam kolegów i koleżanki parlamentarzystów naszych podkarpackich, którzy mnie wspierają, ale tam jest jednak inne życie, tam jest pogoń, świat dużego miasta jest troszeczkę inny niż to nasze Podkarpacie. I ja tam często mówię, że tu jest prawdziwa Polska na Podkarpaciu. Ja mówię to jako patriota lokalny, chociaż urodziłam się w dalekim Wrocławiu, ale jako małe dziecko przybyłam tutaj. I wydaje mi się, że jeżeli my będziemy dla siebie życzliwi, jeżeli my potrafimy sobie wybaczać, to nigdy już nie dojdzie do takich gorszących, bo naprawdę to, co się działo w Warszawie, nigdy nie powinno się zdarzyć. I później dlatego, że tak było u nas, to mogli sobie Rosjanie pozwolić na to, żeby zabrać naszą tablicę ufundowaną ze składek rodzin i gdzieś ją zawieść. My nie wiemy gdzie, podobnie jak nie wiemy jeszcze o wielu sprawach związanych z 10 kwietnia 2010 roku. I czekamy na wrak, żeby on wrócił, bo jest własnością Polski. Czekamy na czarne skrzynki, czekamy na dokumenty i czekamy jeszcze na te rzeczy, które zostały zabrane z Rzeszowa przez żandarmerię wojskową i które są w badaniu. To są też rzeczy po naszych bliskich. Dzięki interwencjom naszych prawników nie zostały spalone.
No właśnie, to jest w ogóle coś niepojętego. Miały być spalone te rzeczy. Niesamowite.
My kilka dni temu dostaliśmy albumy zdjęć, rzeczy osobistych, które zebrali nasi archeolodzy polscy, którzy byli na miejscu katastrofy. Na tych zdjęciach są różne przedmioty, części garderoby, zegarek damski, pasek. Większość rzeczy jest takich, że trudno je przyporządkować do kogokolwiek, bo są jednak w stanie zniszczonym. I ja tak przeglądając ten album, no trzeba odpowiedzieć, że nie znalazłam tam nic, co należało do mojego męża, podobnie jak wcześniej w Mińsku Mazowieckim. I się zastanawiam, dlaczego tyle miesięcy trzeba było czekać, żeby znowu dostać nowe materiały, które nic nie wnoszą do sprawy, a nie mamy odpowiedzi na sprawy zasadnicze. I gdyby nie to, że powstał zespół smoleński, że mamy pełnomocników, którzy składają wnioski w naszym imieniu, to praktycznie przez rok niewiele się wydarzyło. I dalej musimy czekać cierpliwie. Ale Pan Bóg daje nam tylko takie ciężary, jakie możemy udźwignąć. Więc ja myślę, że jeszcze za sprawą błogosławionego Jana Pawła II, myślę, że Rosja się odrodzi, bo to było wielkie marzenie Jana Pawła II, żeby być za życia w Rosji. Nie było mu to dane, ale teraz jako błogosławiony na pewno opanuje wschód.
Przekraczając
wszelkie granice. A propos tej walki dobra ze złem, ponieważ wczoraj byliśmy tam, byłem też w tym tłumie ludzi pod Pałacem Prezydenckim i tam rzeczywiście, pan też był, tak? Tam rzeczywiście było, to się czuło w tym tłumie, czuło się dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to są ci właśnie ludzie, którzy tam też skandowali. Tu jest Polska, bo rzeczywiście tu jest Polska.
Człowiek się czuł właśnie
Ale była druga sprawa. Było widać też prowokatorów, ludzi przysłanych, którzy nic tam, ni zowąd krzyczeli, tam jakieś okrzyki obraźliwe wznosili przeciwko policji, którzy nic stąd, ni zowąd rzucali się do barierek i je szarpali. I to jest właśnie to, o czym pani powiedziała. Kto ich przysłał? Kto przysłał tych ludzi? Po co? Kto im zapłacił? Ale tak jak to wczoraj pięknie też nam powiedział do kamery pan redaktor Wojciech Reszczyński, tu się wyraziło to, o czym śpiewał kiedyś Czesław Niemen. Ludzi dobrej woli było tam więcej. Panie pośle.
To prawda. Ludzi dobrej woli było więcej. Wczoraj też byłem na krakowskim przedmieściu.
Pana nie poturbowano?
To znaczy, nawiążę do tego. Nie poturbowano, ale też nie wpuszczono. Przeszliśmy obok właśnie tam biura przepustek koło Pałacu Prezydenckiego. Chcieliśmy pójść dalej, żeby wspólnie złożyć wieniec z panem prezesem Kaczyńskim. Niestety, mimo okazania legitymacji, nie tylko przeze mnie, ale przez kolegów, koleżanki, które były bardzo spokojnie, prosiliśmy o to. Absolutnie nie było takiej możliwości, a wręcz widziałem, jak dociskali barierkami tutaj panie posłanki, które myśmy krzyczeli, nie róbcie tego. Policja i Straż Miejska z pełną odpowiedzialnością, to mówię, tak czyniła, żeby nie dopuścić parlamentarzystów, którzy mają mandat poselski, tam na to miejsce, gdzie złożono wieniec. Ale ja chciałbym podziękować. Podziękować Telewizji Trwam, podziękować Radiu Maryja za tą prawdziwą relację w dniu wczorajszym. Do późnego wieczora słuchałem właśnie wypowiedzi relacji. Były to rzeczowe, dokładne, udokumentowane przekazy. Serdecznie dziękuję. Ojciec pytał o dzwony. Te dzwony biły we wszystkich kościołach. Bóg zapłać księżom, Bóg zapłać ojcom, Bóg zapłać wszystkim tym, którzy te dzwony poruszali. Bił dzwon Zygmunta.
I to jest najważniejsze.
Bił właśnie w Krakowie.
Serce Polski.
I to też dodało nam takiej otuchy. Mimo tego wszystkiego, że nie wpuszczono parlamentarzystów, nie wpuszczono ludzi. Tylko wczoraj tam będąc na krakowskim przedmieściu zadałem pytanie, czego oni się boją? Przecież myśmy nie mieli niczego, nawet parasoli. Nie mieliśmy żadnych przedmiotów, nic. Nie krzyczeli, nie obrażali, a oni się boją.
No może trzeba zadawać to pytanie, czego się boicie?
I dlaczego oni się boją? I ja to pytanie sobie zadałem. Dlaczego? Dlaczego? Przecież my chcemy pokojowo przejść. Przecież ci ludzie chcą pokojowo przejść. Złożyć znicze, pomodlić się. Nie wolno. I tak trochę przypomniały mi się tamte czasy, które były przed rokiem 89, że wtedy też się bano. Pamiętam jeszcze w Krakowie, kiedy były takie pochody, manifestacje trzeciomajowe, też polewano nas wodą. Nie dopuszczano, żebyśmy poszli szli na Wawel. I wczoraj obok mnie stał pan profesor Szyszka, pan poseł. I zadałem mu pytanie, panie profesorze, widzi pan, co się dzieje. Czy nie jest panu przykro? Mówi tak. I powiem ci, bo się znamy, że poczułem w tych okresie przemian. I w tym momencie poczułem taki ból. I tak mówi, nie wierzyłem, że kiedyś czegoś takiego doczekam. Takiej chwili, kiedy posła nie przepuści policjant, nie przepuści straż miejska, tylko jeszcze barierkami go dociśnie do muru. No to było takie dziwne.
Tego, co było.
No, i zadaję pytanie, czego oni się boją?
Tutaj pan poseł, który z nami był, którego myśmy wczoraj filmowali, jak dociskany był, to był pan poseł
Stanisław Orzech.
Powiedział takie zdanie tutaj, że gdy on powiedział, że to jest legitymacja poselska, usłyszał w odpowiedzi od policji, a mnie nie obchodzi, że taka legitymacja. To jest, teraz pytam się właśnie jeszcze raz.
A jeżeli... proszę ojca, nie chodzi, że myśmy chcieli się immunitetem zasłaniać, żeśmy chcieli, tylko po prostu myśmy chcieli w imieniu
tych, którzy nas wybrali, którzy myślą, ale panie, po prostu proszę, uczcić pamięć prezydenta.
Ja głosowałem na posłów z naszego okręgu, w swoim okręgu, właśnie po to, żeby oni mieli immunitet właśnie w takich sytuacjach, żeby oni mogli tam wejść, żeby oni tam mogli być, a po to na nich głosować między innymi. Jeżeli się zatem nie liczy taka legitymacja i to, że się jest posłem, to jak się liczy obywatel zwykły, który nie ma takiego immunitetu, który nie ma takiej legitymacji? Jeżeli poseł jest nikim, to kim jest wtedy obywatel, którego wybiera? To jest w ogóle nie brane pod uwagę. No to pytanie w tym momencie, w jakim my żyjemy kraju i czy chcemy, żeby Polska, nasza ojczyzna, takim krajem była?
Na pewno nie, na pewno nie i temu trzeba się kategorycznie sprzeciwić. Ja też dzisiaj już napisałem interpelację poselską, też ją złożę, dlatego że widziałem, co się działo, jak byli potraktowani posłowie, posłanki i to, co ojciec powiedział, że w ten sposób nie można traktować osób, które w imieniu tego narodu chcą pójść, zamanifestować i którzy chcą pokłonić się i oddać hołd tym, którzy zginęli w tym przypadku 10 kwietnia.
Czego my uczymy młodzież? Co my pokazujemy młodym ludziom? Co my pokazujemy, czego oni mają się uczyć? Jak oni się później będą zachowywać?
Pani Jurek, jeszcze chcę wrócić do wypowiedzi pani senator. Myślę, że nie powinniśmy się tak bardzo bić znowu w swoje własne piersi, bo to były prowokacje. To, co na krakowskim przedmieściu, to, co w Krakowie, prawda, to nie było nasze.
To było organizowane, ten to protest, co pani widziała w telewizji, organizowane przez biuro poselskie jednej z posłanek Platformy Obywatelskiej w Krakowie. To, co było pod Wawelem.
To było nieprawdziwe. Także to była nie nasza sprawa, a z drugiej strony ta druga strona wie, że istotą tożsamości, zachowania tożsamości to jest pamięć i właśnie to, co tutaj się dzieje, ta rocznica, to jest fantastyczna sprawa właśnie w celu zachowania tożsamości narodowej, właśnie pamięci, przypominania i co roku tak być powinno i powinno być jeszcze lepiej, bo wtedy właśnie uczy się. Nowe pokolenie przychodzi, nic nie wie, jest w podstawowej, jest w gimnazjum, nie ma lekcji historii, ale w ten sposób uczy się patriotyzmu. I tutaj bardzo się oburzają na to, że tam gdzieś ktoś powiedział, że prawdziwi Polacy, nieprawdziwi Polacy, że ktoś tam dzieli, że PiS dzieli. No, trzeba Panu Bogu podziękować, że mamy taką partię jak PiS, która broni naszego polskiego narodu, że mamy telewizję Trwam, że mamy Radio Maryja, że możemy odróżnić to, co nasze, od tego, prawda, co nie jest nasze. Bo od razu to się da odróżnić, że to jest fałszywe, że to, co tam było, to przecież prawdziwy Polak, ja użyję tego słowa, katolik, prawda? Prawdziwy Polak z sumieniem. On nie poszedł, on nie wziął, nie męczył starszej pani, nie dusił, nie na krzyżu nie wieszał butelek z piwem. No to on za jakieś pieniądze to zrobił. Także myślę, że wszyscy to zrozumieli. Fantastyczna sprawa, że ten film pani Stankiewicz, prawda? Ta Solidarność właśnie. Przestraszyła się chyba władza i może i Moskwa się przestraszyła, że się Solidarność na krakowskim przedmieściu odrodziła i to zlikwidowano, prawda? I że chociaż niech się odradza raz do roku.
Tak.
Niech trwa.
To mówią też solidarnościowcy, to podkreślmy tutaj panowie, nasi solidarnościowcy podkarpaccy. Zakończmy może już naszą rozmowę przywołaniem raz jeszcze właśnie tego zdania z pięknej, niezapomnianej piosenki Czesławanie Mena. Ludzi dobrej woli jest więcej i trzeba mocno wierzyć w to, że ten świat dzięki nim nie zginie.
Tak, przed ojcze Janie. Opatrzność Boża czuwa nad nami. Wierzę, że
jak najwięcej takich serc dobrej woli.
Przez tej ofiary wyrośnie życie. 30 kwietnia będzie, przyjdą takie czasy świętem narodowym. Tak wiele się nauczyłem dzisiaj. Z okazji 10. rocznicy pobytu Radio Maryja w Terliczce. To radio jest wielką chlubą polskiego narodu. Jest pociechą polskiego narodu, gdzie możemy myśleć po polsku i mówić po polsku. Jeszcze pragnę dodać dwie rzeczy, o które mi umknęły. W Łące jest taka spółdzielnia telekomunikacyjna WIST, która od 10 lat bezpłatnie nam przydziela łącza.
O, pragnę panu prezesowi
serdecznie podziękować w pozawnieniu w kościele, bo cię tak wzruszyłem, jak popatrzyłem na panią senator i na pielgrzymów. I drugie, przybył z Piotrkowa brat Mateusz Miklos, wielki entuzjasta Radia Maria i tego miejsca. Bracie Mateuszu, ty wracasz teraz do domu. Serdecznie ci dziękujemy. Niech żyje Polska.
No i tym sposobem rozpoczęliśmy króciuteńki jeszcze przed kompletą czas pozdrowień w Radiu Maryja. Tradycyjnie w zaimprowizowanym studiu na transmisji poniedziałkowej taki czas sobie tutaj fundujemy. Może zaczniemy od naszych solidarnościowców. Kogo pozdrawiamy?
Pozdrawiamy przede wszystkim całe Radio Maryja, telewizję Trwam, nasz dziennik, wszystkich solidarnościowców i ludzi dobrej woli.
Te pozdrowienia mówił pan Marian Iżyk, przedstawiciel NSZZ Solidarność z Krajowej Sekcji
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, a równocześnie i Krajowej, bo też wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Czyli nic ojciec się nie pomylił.
Dobrze, dziękuję bardzo.
No, przy okazji, skoro już tutaj jestem, mam taką niepowtarzalną okazję, chcę pozdrowić wszystkie koła Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie w całym kraju i swoje koła młodzieżowe, które tutaj są na terenie Podkarpacia, które tutaj Rzeszowskie Odrodzenie prowadzi. Pozdrawiam wszystkich myślących po polsku. Niech żyje Polska.
A ja jeszcze dodam, bo muszę się zwrócić do swoich właśnie emerytów i rencistów, bo mi jakoś tego człowiek najwięcej grzeszy tym zaniedbaniem. Pozdrawiam najserdeczniej wszystkich emerytów i rencistów.
Pozdrawiamy, dziękuję serdecznie. To jeszcze raz pan Marian Iżyk, a wcześniej pan Jerzy Malinowski. Pan Jerzy był wizytatorem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Panie pośle, pan poseł Kazimierz Gołojów.
Ja pozdrawiam wszystkie rodziny na Podkarpaciu i w Polsce. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są utrudzeni, którzy są chorzy, którzy są przykuci do łóżka, w tym i moją mamę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy chcą dobra dla Polski, którzy o to dobro walczą, którzy się modlą i tych, którzy oddali swój czas, oddają swój czas dla innych, służąc im swoją pomocą.
Dziękuję serdecznie. Pani Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
Ja, szanowni państwo, pozdrawiam wszystkich tych, którzy tutaj państwo wymienili, ale pozwolę sobie na tę chwileczkę prywatności. Chciałam pozdrowić mojego małżonka i moje dzieci. I przepraszam, to znaczy, ponieważ chciałam podziękować mojemu mężowi, że pozwala mi na działalność społeczną i na to, żebym mogła służyć innym i Polsce. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję mojemu mężowi, moim dzieciom za życzliwość i wytrwałość w tym, co robię. Także bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich nauczycieli i uczniów.
Dziękuję bardzo. I pani senator Alicja Zając.
Ja chcę pozdrowić tych wszystkich, którzy podobnie jak ja stracili swoich bliskich 10 kwietnia rok temu. Szczególnie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który ciężko pracuje, ma też chorą mamę i nie ma teraz wsparcia w swoim bracie, który jako bliźniak był szczególnym wsparciem i szczególną łącznością. I chcę pozdrowić wszystkich swoich współpracowników z Polskiego Czerwonego Krzyża. To jest moja działalność społeczna, którą wykonywałam, zanim podjęłam się funkcji senatora Rzeczypospolitej Polskiej. I wspominaliśmy tu o tych klęskach powodzi, która dotknęła Podkarpacie. I za te wszystkie dary, za tą wszelką pomoc właśnie tym potrzebującym, za te godziny spędzone, również nocne, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim działaczom i wolontariuszom Polskiego Czerwonego Krzyża i jeszcze wszystkim tym, którzy się modlą zarówno za nami żyjącymi, opłakującymi zmarłych, jak i za tymi, którzy zginęli 10 kwietnia rok temu.
Dziękuję bardzo. Zatem teraz już czas na kompletę. Panie Waldku, nie wiem, czy nie my, na pewno nie mamy, co? To tak, bo tak jest w zaimprowizowanym studiu. Gdybyśmy byli w Toruniu, to od razu byśmy to zagrali, ponieważ są potężne komputery, ale tutaj jest też coś, jakaś melodia się jeszcze znajdzie, żeby już wprowadzić nas w atmosferę modlitwy, na którą Państwa serdecznie już za chwilę zaprosimy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Budzamy sobie rachunek sumienia i żal za grzech. Panie Jezu, dobry pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który oddałeś życie za swoje owce, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który szukasz owiec zagubionych, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki.
Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski, wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie,
bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy, które przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda,
tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nachłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwały z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców przykamane życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, bowiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nie stoi, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Szczerz nas, Panie, gdy czuwamy podczas snu, nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczerz nas, Panie, gdy czuwamy podczas snu, nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i dzień szczęśliwy niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Jeszcze na zakończenie powierzmy wszystkie sprawy Ojca Świętego Benedykta XVI, opiece Najświętszej Dziewicy, pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Za wszystkich zamordowanych w Katyniu i tych, którzy 70 lat później polegli nieopodal Katynia W Smoleńsku wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Dziękuję ojcu Klemensowi za prowadzenie naszej komplety. Ojcze Klemensie, to jeszcze dla ojca jest czas na to, żeby ojciec pozdrowienia przez mikrofon Radio Maryja przesłał, gdzie tylko trzeba. Kogo pozdrowić? Wszystkich.
Wszystkich. Ojca dyrektora, na parter przesyłamy pozdrowienia.
Myślę, że teraz jedzie i nas słucha.
Tak. Ojciec dyrektor jest w podróży już do Torunia.
Tak.
I Władz Kubiś podróży.
Serdecznie pozdrawiamy.
Tak, który był z nami tutaj na pierwszej części rozmów. Ojcze Janie, oddaję jeszcze teraz na chwileczkę głos jako gospodarzowi tego miejsca i powiem, używając tych słów ewangelicznych, dobrze nam tu być, no chociaż namiotów stawać i stawiać nie będziemy, ale za rok przyjedziemy.
Ojcze Jacku, dzisiejszy dzień to Solemnitas, dzień uroczysty dla tego nowego sanktuarium, bo Fatyma rozlała się na terliczkę i San Giovanni Rotondo to jest moc działania Bożego i Radio Maryja ma swoją cząstkę i swoje serce. Pozdrawiam ojca dyrektora pielgrzymującego, księdza Infuata, pana posła do Warszawy, Mariusza, który zachwycił Podkarpacie, jak również państwa Mikułów, Rzeszowa, entuzjastów Radia Maryja, Stanisława, Izabelę i Joannę. I pozdrawiam serdecznie parafian, którzy są tu bardzo zaangażowani, a równocześnie wszystkich ojców pracujących w radiu, ojca Zdzisława, szczególnie ojca Leszka Gajden, który był pierwszym, gdzie to dzieło powstało. Dziękujemy panu Waldemarowi, że to jest za 10. raz i wszystkim technikom za jego wielkie serce.
I ojca Jana pozdrawiamy, ojca Grzegorza i Waldemara i do zobaczenia w Toruniu.
Ja pragnę także pozdrowienia przekazać jeszcze tutaj z Radia Maryja księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu, dziękując za jego posługę pasterską tutaj tak pięknie czynioną i raz jeszcze podkreślić ten wspaniały znak solidarności kapłańskiej. Tak wielu kapłanów dzisiaj
bardzo dużo
było zgromadzonych tutaj. To bardzo...
No i Radio Via Katolickie. To
również wszystkich słuchaczy pozdrawiamy.
Radio Katolickie. Ojcze Jacku, telewizja polska to telewizja Trwam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję również, powiem tak, według tych pojęć, które używał święty nasz ojciec Franciszek. Dziękuję wszystkim braciom mniejszym, bratu Klemensowi, bratu Janowi, bratu Markowi, który dzisiaj także niestrudzenie pełnił tę służbę komentatora.
Konferencję tak z takim polotem artystycznym.
I miałem tylko niepokój, niedosyt. Tak. Ale ten niedosyt był troszkę umniejszony przez to, że jednak i nasze spotkanie miało taką szczególną powagę. Prawda? Ale niepokój był taki, że ojciec Jan coś na mnie podskoczył z radości.
To była chwila zadumy.
No właśnie. To
jak młodzież, nie wiem,
nie
czy
pasowało,
pani
nie pasowało.
Senator zwróciła uwagę, ale jak była wymieniana nazwiska, to młodzież składała po jednej róży do flakonu.
No tak.
To mnie to tak bardzo mnie to wzruszyło.
Nie, piękne to było. Naprawdę dla mnie to są ogromnie wzruszające momenty i ciężkie takie, żeby głos się nie łamał. To nie jest płacz smutku, to jest płacz radości, że możemy wspominać w tylu miejscach i wśród tylu wspaniałych ludzi, tych właśnie też wspaniałych, którzy od nas odeszli, ale są z nami, czuwają nad nami i dlatego my możemy trwać.
Czujemy ich obecność. Panie senator, ten obelisk, jak Matka Boża na tym obelisku tuli żołnierza polskiego.
Tak. I te przy...
Tak, Matka Boża Katyńska.
Dzisiaj przed południem tak. Byłam w
Jarosławiu. Jak żeś myślę, ojcze Jacku, też. To motocyklista, który tak. Był
tak.
I prowadził nas.
I sygnał dał motocyklem.
Tak, tak. Tutaj parę kubki, pozdrawiamy serdecznie.
W Kręczkowej też piękne uroczystości z kadetami zespołu szkół mechanicznych w łańcuchu.
Wczoraj, z katedrze, odsłonięcie.
W wielu miejscach
tablicy. Ale proszę Państwa, jeżeli jeszcze mogę, chciałam pozdrowić księży pracujących pod Karpackim Centrum Edukacji i Nauczycieli, a szczególnie księdza Janusza Podlaszczaka, księdza Waldemara Janigę, którzy bardzo też kochają Radio Maryja, dlatego też serdecznie ich pozdrawiam.
Zatem przez taki nasz, drodzy słuchacze, solidarny udział w tych uroczystościach.
Podsumowaliśmy 10. spotkanie.
Tak, i jeśli to tylko sprawi, że ci, którzy najbardziej zostali dotknięci, jak pani senator, tą tragedią, że będzie im choć o pół grama lżej, to dobrze. To niech tak będzie.
Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Wszystkim uczestnikom rozmów naszych raz jeszcze dziękuję. Wszystkim pielgrzymom. I zapraszamy do Terliczki i później realizujemy za rok. A w czasie roku realizujemy to niezbędne minimum naszych spotkań z Terliczką w Częstochowie i w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Prosimy na antenę Studio Radia Maryja w Toruniu.